psy, koty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. Dzisiaj w audycji świątecznej porozmawiamy o świątecznych tradycjach, a także o wierzeniach i zwierzętach kojarzonych właśnie z tym okresem. Zapraszam już za chwilę.
Psy, koty i inne kłopoty.
Już w ten czwartek, Wigilia Bożego Narodzenia. I choć w tym roku ten piękny czas będzie na pewno inny niż wszystkie, na pewno trudniejszy, no bo przez wzgląd na pandemię, to mimo wszystko każdy z nas z utęsknieniem na niego czeka. Bardzo chciałam, żeby ta przedświąteczna audycja była wyjątkowa, dlatego opowiem Wam nie tylko o tradycjach świątecznych, ale też o kojarzonych z nimi zwierzętami i roślinami. Nie zabraknie też wzmianki o humanitarnym traktowaniu zwierząt oraz o tym, czy dobrym prezentem jest właśnie pies czy kot. Zapraszam do telefonu 61 8654 654. Jeśli macie pytania dotyczące swoich zwierzęcych przyjaciół, dzwońcie 61 8654 654. Natomiast jeżeli macie jakieś uwagi dotyczące audycji lub pomysły na nowe tematy, zapraszam do kontaktu przez moją stronę na Facebooku Opus Magnum Psy, Koty i inne kłopoty. Tam też możecie zadawać pytania z dopiskiem Radio Poznań, które będą właśnie potem prezentowane na antenie w przypadku, kiedy będzie to audycja właśnie dotycząca typowo pytań od słuchaczy. Święta Bożego Narodzenia z założenia miały być czymś magicznym, no bo w końcu w ten dzień narodził się Bóg. Dlatego też z dniem oraz nocą wigilijną związane było mnóstwo wierzeń, z których już niestety niewiele zostaje do dzisiaj przekazywanych przez najstarsze seniorki rodów. Najbardziej znane mówią nam o tym, że po pierwsze w noc wigilijną ziemia się otwiera, czyli ukazuje ukryte w sobie skarby, a nieruchome i najcięższe nawet kamienie i głazy drżą, poruszają się. W lesie zakwita paproć, pod śniegiem trawa i kwiaty, a w sadach drzewa okrywają się kwiatami i natychmiast przekwitają, aby wydać owoce. Zwierzęta zaś leśne i pszczoły budzą się ze swojego zimowego snu, aby uczcić narodzenie pańskie. Wierzono też, że woda w studniach zmienia się w miód i wino, a w strumieniach i rzekach płynie złoto lub srebro. Wszystkie zwierzęta leśne i domowe mogą w tę jedyną noc rozmawiać ze sobą ludzkim głosem, no i mogą też oczywiście rozmawiać z nami. Jest to chyba jedno z najbardziej znanych wierzeń. Według teologów legenda ta powstała, aby podkreślić niezwykłość właśnie nocy Bożego Narodzenia. Natomiast niejedno dziecko może przeżyć rozczarowanie, kiedy zdecyduje się nie pójść na pasterkę, żeby o północy usłyszeć głos swojego psa czy kota, a tu jednak niestety nic się nie stanie. Uważam jednak, że w każdej legendzie jest trochę prawdy i musimy zwrócić uwagę na to, że po pierwsze, zwierzęta potrafią się z nami porozumiewać. Używają do tego naprawdę wielu sygnałów. Rzadko jest to ludzki głos, tutaj wymienimy tylko i wyłącznie papugi potrafiące powtarzać słowa lub nawet czasem je rozumiejące, na przykład przyuczane do tego papugi żako. Są też małpy, które znają znaczenie słów w języku migowym. Poza tym psy czy koty albo nawet gady używają wielu sygnałów niewerbalnych, by porozumiewać się z nami, o czym staram się mówić jak najwięcej w moich audycjach. Druga sprawa. Zwierzęta przeżywają emocje. Emocje takie same jak człowiek. Wśród nich wszystkie 8 głównych stanów emocjonalnych, a więc radość, strach, gniew, smutek, wstręt, zaufanie, zaskoczenie i oczekiwanie. Nie mam tutaj na myśli tylko ssaków. Nawet wcześniej wspomniane pszczoły są w stanie odczuwać emocje, na co mamy niezbite dowody naukowe. Oprócz wierzenia o zwierzętach mówiących ludzkim głosem, mamy także wierzenia odnoszące się do zwierząt gospodarskich, które były obecne przy narodzeniach Jezusa Chrystusa. Mówiło się o tym, że o północy przyklękają na chwilę przy swoich żłobach, by uczcić to wydarzenie. Jednak nie dziwota, że niezbyt wielu ludzi miało szansę zobaczyć choćby część z tych niesamowitości, ponieważ według podań wszystkie te cuda mogły być widziane tylko i wyłącznie przez ludzi bez grzechu. Poza tymi wierzeniami też istniało przekonanie, że wigilijną noc dusze już nieżyjących naszych krewnych opuszczają zaświaty i niewidzialne lub w postaci ludzkiej, jako żebracy czy pielgrzymi mogą nawiedzać nasze domy, czyli domy swoich bliskich. Należało więc w tym dniu po pierwsze dmuchać na krzesła i słoiki, zanim się na nich usiadło. Z największą uwagą też obchodzić się z ostrymi narzędziami, aby nie przestraszyć albo też nie zranić obecnego w pobliżu ducha. Nie wolno też było pluć na ziemię, wylewać żadnych nieczystości, szyć ani prząść, ani rąbać drewna. Te wszystkie rzeczy były zarezerwowane na Wigilii, po świętach Bożego Narodzenia. Oprócz tego też kładziono na stole dodatkowe nakrycie i pozostawiono resztki wigilijnych potraw czy kawałeczki opłatka. Czy już teraz wiecie, skąd się właśnie wzięło to, aby zostawić dodatkowe nakrycie. Właśnie nie dla takiej obcej osoby według wierzeń, tylko dla tych osób, które już nie żyją, których dusza po prostu w związku z tym niesamowitym dniem miała do nas według wierzeń zawitać. Takie zaproszenie duchów na wieczerze wiązało się jednak z pewnym lękiem. Przono zatem, by po posiłku, odpoczynku i ogrzaniu się wróciły do swojego świata specjalną modlitwą. Post wigilijny, bo to jest przecież bardzo, bardzo ważne. Podczas wieczerzy wigilijnej jeszcze do 2003 roku w Polsce nie można było jeść mięsa. Obecnie, chociaż post ten został zniesiony, wielu chrześcijan nadal nie wyobraża sobie, by na ich stołach pojawiła się jakaś kiełbasa czy pieczeń. Natomiast nakazuje się, aby w Wigilię spożywać pokarmy z ryb. Dlaczego tak jest? No przede wszystkim dlatego, że ryba jest symbolem chrześcijaństwa. Jest ona znakiem pierwszych chrześcijan i symbolizuje Jezusa Chrystusa. Ichthys w języku starogreckim oznacza właśnie rybę. Ryba jako symbol Jezusa posiada dwojakie odniesienie. Po pierwsze, łączy się z chrztem, gdyż żywiołem ryby jest wiadomo woda, a po drugie ma odniesienie oczywiście do Eucharystii. Ryba jako pokarm pojawia się też wielokrotnie w Ewangeliach, a na malowidłach sprzed 2000 lat ryba jest symbolem właśnie Eucharystii. Bardzo ważnym jest tutaj, aby na chwileczkę się zatrzymać, aby pamiętać o tym, że ryby odczuwają ból tak samo jak inne zwierzęta. Jest to udowodnione naukowo, że ryba odczuwa ból świetnie, tak samo jak pies czy kot. Najlepszym rozwiązaniem jest dlatego kupienie filetu z ryby. Może nie oszczędzimy w ten sposób zwierzęciu cierpienia związanego ze śmiercią, ale taka ryba nie odczuwa stresu związanego z na przykład transportem do sklepu lub przydomowego basenu, którym ktoś tego karpia potem sprzedaje. Transportem do domu, często w tragicznych warunkach, ewentualnie ze złym przetrzymywaniem przez właścicieli takiego basenu. No i z nieumiejętnym niestety zabiciem przez nasze niewprawione ręce. Dlatego pamiętajmy o bardzo ważnych rzeczach. Po pierwsze, przewożenie karpia w siatkach jest surowo zabronione i grozi za to nawet mandat. Więc jeżeli zobaczycie miejsce, w którym karpie sprzedawane są do siatek, natychmiast można zgłosić to do Straży Miejskiej albo fundacji działającej na rzecz zwierząt. Karp, będąc w siatce, zazwyczaj się dusi, przeżywając ogromny stres. Stres, który po pierwsze i najważniejsze odbija się na rybie, bo rośnie poziom kortyzolu, a więc hormonu stresu, ale też, co może sprawić, że kilka osób zrezygnuje z takiego nielegalnego transportu, odbija się to oczywiście na jakości i smaku mięsa takiej transportowanej rybie. Karpiowi trzeba zapewnić zarówno odpowiednią przestrzeń, żeby nie był nienaturalnie wygięty i żeby nie dotykał ścianek pojemnika, w którym będzie przenoszony, więc najlepiej przewozić go w prostokątnym dużym wiadrze. Poza tym trzeba pamiętać o temperaturze wody. Powyżej 10 stopni Celsjusza można przewożyć ją maksymalnie przez 20 minut, ponieważ taka woda jest dla niej za ciepła. Gdy woda ma od 1 do 5 stopni, ten czas wydłuża się do około 2 godzin. Poza transportem ważny jest też fakt samego przetrzymywania ryby do czasu jej oprawienia, ponieważ bardzo wielu ludzi, którzy przyjeżdżają z takim karpiem, nie mają w ogóle przygotowanej wanny i takiego karpia przelewają do zbiornika, którym dopiero co tej wody napuścili. Jest to niestety absolutnie niedobre dla zwierząt. Chlor i inne toksyny, które są w takiej świeżo wlanej wodzie, mogą spowodować, że karp nie przetrwa nocy. Dlatego wannę, w której zamierzamy trzymać rybę, należy napełnić przynajmniej 48 godzin przed wpuszczeniem do niej ryb, tak by wszystkie chemiczne związki miały czas odparować, miały czas się po prostu wytrącić. Pamiętajmy, że jeżeli jednak decydujemy się właśnie na żywego karpia, kupujemy go bezpośrednio od hodowcy zaufanego, o którym wiemy, że ryby traktuje w sposób odpowiedni, że te ryby są w odpowiedni sposób karmione, że mają duże zbiorniki. Tak by oczywiście zwierzę nie cierpiało i chociaż ryby będą u nas tylko chwilę, zapewnijmy im też godne warunki na te kilka dni. A tuż po krótkiej przerwie przejdziemy sobie do czegoś przyjemniejszego, a mianowicie do wystroju świątecznego w Polsce.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj rozmawiamy o tradycjach świątecznych i o wszelkich możliwych rzeczach związanych właśnie ze świętami, ze zwierzętami, z roślinami świątecznymi. W przerwie dzwoniła do mnie pani Maria, aby opowiedzieć historię swoich kotów. Kotów, które ktoś jej pod dom podrzucił, które sama wykarmiała i które miały trafić do nowego domu. I pani Maria zadzwoniła odnośnie tego, że właśnie zwierzęta czują i rozumieją niektóre rzeczy, które się do nich mówi, może tak z przymrużeniem oka, ponieważ w dzień, kiedy miały zostać wyadoptowane, a były to koty, które żyły na zewnątrz, pani rano przy śniadaniu powiedziała: dzisiaj jedziecie do nowego domu. A kiedy o 16:30, tak jak z reguły przychodzą na obiad, zaczęła ich wypatrywać, one nie przyszły, czyli wyczuły według pani Marii, że pojadą do nowego domu, a wolały właśnie zostać z panią Marią. Mam nadzieję, że koty przyjdą, wrócą do pani. Pani Mario, bardzo serdecznie dziękuję za ten odzew, za ten telefon w przerwie, a my przechodzimy sobie do dalszej części audycji, do tego wystroju świątecznego w Polsce, który naprawdę jest niesamowity, jeżeli mowa o tym tradycyjnym. Zarówno w wiejskich chałupach, dworach szlacheckich i magnackich rezydencjach najczęściej pojawiały się na przykład snopy zboża. Snopy zboża, słoma, siano, ziarna lnu, ziarna konopi, mak, groch, czy też fasola. Snopki takie ustawiono w rogach izby, bądź wieszano upowały. Siano kładzono pod stołem, co zresztą do dzisiaj w wielu domach ma miejsce przed Wigilią, prawda? A słomę rozścielano na całej podłodze lub przykrywano nią ławy, na których siedziano przy wigilijnym stole. Czyniło tak na pamiątkę narodzenia się dzieciątka w stajence oraz w intencji obfitych zbiorów. Nieodzownym atrybutem świąt Bożego Narodzenia była zielona gałązka jako symbol życia, zdrowia, pomyślnej wegetacji i właśnie wzrostu roślin. Świeże gałązki świerkowe, jodłowe lub sosnowe przybijano do płotów, przybijano je też do drzwi domów, do wrót stodu, czyli tak jak my dzisiaj na przykład czasami robimy strojki, takie wieńce, które wieszamy właśnie na drzwiach domów i też tak samo tutaj strojono nimi wnętrza mieszkań, głównie ściany, ramy obrazów, wizerunki świętych pańskich. Były też zazwyczaj wieszane u poławy rozwidlonych wierzchołków świerków lub samych gałązek, które bogato i kolorowo zdobiono. I u mnie z tej tradycji pozostało kładzenie gałązek iglaka przy każdym talerzu na stole wigilijnym, a dodatkowo czasami pojawia się stojący na stole wazon właśnie z przebranymi gałązkami. A co z tą choinką? Bo już właśnie mówiliśmy o tym, że bogato i kolorowo ozdobiona. Choinki zaczęły być znane dopiero w wieku XIX. Chyba każdy wie, że choinka to nie jest nazwa gatunkowa żadnego drzewa, jest to określenie po prostu na iglaste te drzewo mogą tutaj być też różne gatunki, tak jak już wcześniej powiedziałam, świerki, jodły, sosny i tak dalej, i tak dalej. W dzisiejszych czasach mamy dostępne rozmaite właśnie rodzaje świerków i jodeł, natomiast mało kto wie, ile różnych organizmów możemy spotkać w przyniesionej właśnie do domu choince. Najczęściej pojawiają się na takich choinkach, które po prostu były cały czas trzymane na zewnątrz i które zostały właśnie ścieśnione tym specjalnym workiem, a więc jeszcze dodatkowo te zwierzęta dostały tam takiego, można powiedzieć, jeszcze było im troszeczkę cieplej i postanowiły po prostu tam zostać. Najczęściej pojawiają się owady, szczególnie te, które zimują właśnie w korze, w zawieruszonych pomiędzy gościami liściach, opadłych igłach, suchych kawałkach traw, czy też w formie imago, czy jako larwy lub poczwarki. Są to na przykład biedronki, są czasami motyle, chrząszcze z rodziny kuskowatych. Poza tym widujemy też mszyce i wiele innych, a trzeba pamiętać, że większość właśnie niewielkich owadów żyjących w Polsce nie ma nawet swojej polskiej nazwy, tylko łacińską. Świerk czy też jodła mogą być również domem dla pająków, szczególnie kokonów zawierających maluchy gotowe, by na wiosnę się wykluć, ale należy pamiętać, że w Polsce nie ma gatunków, których ugryzienie byłoby dla nas śmiertelne. Większość z nich nie jest nawet w stanie przegryźć ludzkiego naskórka. Nie bójmy się także o to, że młode zalęgną się nam w domu, ponieważ najczęściej warunki, jakie mamy, często odkurzanie, sprzątanie środkami chemicznymi, nie pozwalają na nich rozwój. Jeżeli zobaczymy taką właśnie białą kuleczkę, która może być kokonem pająka, w którym są maluchy, jeżeli się boimy chwycić je w ręce, załóżmy sobie jakąś rękawiczkę, po prostu wyciągnijmy ten kokon i wsadźmy do piwnicy, żeby nie było po prostu im za chłodno, bo podejrzewam, że mimo iż na święta przewidujemy właśnie dosyć wysokie temperatury, 8, nawet 10 stopni opady, no to mimo wszystko taki kokon nie może się przemieścić, więc lepiej zamieścić go już wcześniej w ciepłym miejscu. Innymi pajęczakami, o których ostatnio zrobiło się głośno, że niby przebywają właśnie w koronach świerków czy jodę, są kleszcze. Natomiast bardzo niewielka szansa na to, że je spotkamy w naszym domu. Pewien przyrodnik powiedział nawet, że jest to taka szansa jak to, że po wsi w Bieszczadach przejedzie kiedyś tramwaj. W każdym razie szansa jest naprawdę mikroskopijna i dotyczy raczej tylko drzew doniczkowych, ponieważ kleszcze lubują się chować w ściółce. Tam też przeczekują mroźne miesiące. Czasami spotykamy pojedyncze ślimaki, tych to raczej się nie boimy i potrafimy je bez problemu gdzieś tam na zewnątrz wynieść. Najlepiej je wsadzić w jakąś kępkę liści, która gdzieś jeszcze na naszym ogrodzie czy na pobliskim trawniku się ostała. Jednak jeszcze nie opowiedziałam wam o ciekawszych bywalczach polskich świerków skłębionych w liściach, w trawie, szczególnie w starych ptasich gniazdach. Często zimują na przykład jaszczurki, które również starają się przetrwać zimowe miesiące. Mój bardzo dobrzy znajomi, którzy posiadają sklep z egzotycznymi zwierzętami, 2 lata temu za sprawą choinki stali się przechowalnym dla 7 młodych jaszczurek z winek, ponieważ pewna pani przyniosła je z pojemniku, twierdząc, że znalazła je wychodzące spod gałęzi właśnie takiej owej choinki. Jaszczurki odzyskały wolność, jak tylko pojawiła się właśnie astronomiczna wiosna, zasilając tym samym populację naszych polskich gadów. Jeśli boicie się owadów, jeśli boicie się pajęczaków, ślimaków, jaszczurek, ale nie chcecie ich zabijać, możecie je delikatnie zmieść na szufelkę, ewentualnie włożyć do pojemnika i delikatnie wynieść po prostu je na zewnątrz, najlepiej w przypadku owadów czy pajęczaków do piwnicy, gdzie przeczekają do lata. W przypadku jaszczurek oddać je właśnie do sklepu zoologicznego, tam będą wiedzieli, jak się nimi zająć. Chociaż w przypadku temperatury 80 stopni, jaką w świąteczny tydzień synoptycy zapowiadają na zewnątrz, owady i pajęczaki bez problemu powinny same znaleźć sobie bezpieczne schronienie na te chłodniejsze dni. W przypadku jaszczurek będzie to trudniejsze, ponieważ one wchodzą w sen zimowy, tak zwaną hibernację, no i będą musiały po prostu w jakiś sposób przeczekać te, w jakiś sposób będą musiały przeczekać te chłodniejsze dni, a nie będą w stanie po prostu znaleźć takiego miejsca, ponieważ ziemia już jest troszeczkę twarda, prawda? No i też jeżeli wypuścimy je na zewnątrz, czyli w miejscu, z którego nie pochodzą, nie będą wiedziały, gdzie szukać schronienia. Dlatego takich wyjątkowych gości najlepiej jest oddelegować właśnie do osób, które się na tych gadach znają. Jeśli chodzi chodzi o inne elementy ozdobne w polskich domach, bardzo charakterystycznym i wyłącznie polskim elementem świątecznego przystrajenia wnętrz były ozdoby z opłatka. One sięgają swoją tradycją już XVII wieku. Wykonywane były w formie płaskich wycinanek, ażurowych rozet, gwiazd, a także jako formy przestrzenne zwane światami. Ozdoby z opłatka miały chronić od chorób, wszelkiego zła ludzi oraz ich dobytek, sprowadzić na dom błogosławieństwo, zapewnić domownikom szczęście, wzajemną miłość i harmonię, dlatego starano się, aby przetrwały jak najdłużej. No i najlepiej oczywiście do następnej Wigilii. Najważniejszym jednak momentem całego dnia jest oczywiście wieczerza wigilijna. Z nią łączy się najwięcej zwyczajów i obrzędów. Wieczerza rozpoczyna się wraz z pierwszą gwiazdą, jaka ukaże się na niebie, na pamiątkę oczywiście gwiazdy betlejemskiej. A jakie jeszcze inne wierzenia dotyczą właśnie tej wieczerzy? O tym opowiem tuż po krótkiej przerwie.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj o tradycjach świątecznych i o zwierzętach związanych właśnie z tym czasem, ale nie tylko zwierzętach, ale też i roślinach. Przed przerwą powiedzieliśmy sobie o tym, jakie rodzaje drzewek najczęściej kupujemy i jakie organizmy możemy przypadkiem zaprosić do swoich domów właśnie poprzez kupowanie takich roślin. Opowiedzieliśmy sobie o stawonogach różnego rodzaju, czyli owadach, pajęczakach. Opowiedzieliśmy sobie też o ślimakach, no i o jaszczurkach, które czasami też w tych roślinach mogą się znaleźć. No i jeśli chodzi o właśnie Boże Narodzenie, to chyba nie skłamię, jeżeli powiem, że najważniejszym momentem całego dnia jest wieczerza, całych świąt jest właśnie wieczerza wigilijna, przynajmniej jest najbardziej dla nas, Polaków właśnie jest po prostu dla nas najważniejsza. Z nią łączy się też najwięcej właśnie zwyczajów, najwięcej obrzędów. Wieczerza oczywiście rozpoczyna się wraz z pierwszą gwiazdką, jaka ukaże się na niebie, na pamiątkę oczywiście gwiazdy betlejemskiej. Tradycją jest, aby jeszcze przed tą wieczerzą wszyscy biesiadnicy połamiali się po prostu opłatkiem, jednocześnie składając sobie życzenia świąteczne, które często związane są z powodzeniem w nowym roku. Co ciekawe, opłatkami barwionymi w przeszłości dzielono się też ze zwierzętami. Ale kto w obecnych czasach nigdy nie próbował podzielić się opłatkiem ze swoim zwierzęcym przyjacielem, niech pierwszy rzuci kamień. Ja robię to co roku. Dopiero po pierwszej gwieździe i dzieleniu się właśnie opłatkiem można było zasiąść do stołu i próbować wszystkich potraw po kolei. Musiało być ich przynajmniej 12, bądź wielokrotność tej liczby, lub też nieparzysta liczba 5, 7, 9, 11, w zależności od zamożności domu albo regionalnej tradycji, czyli widzicie, to nie musi być tylko 12-12. Wigilia składać się więc powinna z potraw przyrządzonych z wszystkiego, co w polu, sadzie, ogrodzie, lesie i wodzie. Jak macie działkę, to możecie na przykład skorzystać z rzeczy, które na tej działce wyhodowaliście albo na swoim własnym ogrodzie. Postne wigilijne menu musi zawierać barszcz czerwony oraz zupę grzybową, śledzia, chociaż jedną potrawę rybną, jakąś potrawę z kapusty, kompot z suszonych owoców, kluski z makiem na słodko, ciasto makowe lub mak z bakaliami, piernik, owoce, orzechy i różne słodycze. Oprócz potraw niezwykłe były też zachowania ludzi przy stole. Dość drastycznym wierzeniem było to, że do stołu powinna zasiąść parzysta ilość osób, w przeciwnym razie ktoś z domowników mógłby ubyć na zawsze z rodzinnego grona. Miejsca przy stole zajmowano według starszeństwa, aby również według starszeństwa odchodzić z tego świata. Każdej potrawy należało przynajmniej raz spróbować, aby zapewnić sobie obfitość w całym nadchodzącym roku. Wieczerzę wigilijną spożywano w całkowitym milczeniu, co uzasadnione było przez dawne biesiady zaduszne. Także w trosce o zdrowie i dostatek jedzenia w nowym roku nie należało do skończenia wieczerzy przez wszystkich odchodzić od stołu, ani kłaść łyżek na stole. Jeśli zachodziła potrzeba, taka łyżki trzymano po prostu
zębach, to jest dosyć ciekawe, a po skończonej uście nie sprzątano wigilijnego stołu. Na całą noc pozostawiano na nim naczynia, zastawę, resztki potraw, okruchopłatków, a także butelkę wódki z przeznaczeniem, oczywiście, tak jak wcześniej wspomniałam, już dla dusz zmarłych, czyli dla tych osób, które przyszły po cichu do nas, których nawet nie zauważyliśmy. Po wieczerzy śpiewano oczywiście kolędę, o północy wszyscy udawali się do kościoła na pasterkę, zwaną też północką. Zazwyczaj wręczanie sobie prezentów, dziś powszechnie praktykowane, wcześniej dotyczyło tylko i wyłącznie dzieci. No i niestety tylko tych z bogatych rodzin, prawda, mieszczańskich domów. W niektórych regionach Polski domy odwiedzają przebierańcy, zwani też gwiazdorami, gwiazdkami, czy po prostu kolędnikami. Czyli nasz poznański gwiazdor jest najbardziej zbliżony do staropolskich wierzeń. W wielu polskich miastach przychodzi natomiast święty Mikołaj. Jego wóz zaprzęgnięty jest w stado reniferu, a na ich czele stoi Rudolf Renifer z czerwonym nosem, który z założenia ma oświetlać drogę w śnieżne i mgliste wigilie. Zastanawiało was kiedyś, skąd się właśnie wziął taki czerwono-nosoosobnik? Czy może w naturze też takie występują? Okazuje się, że w naturze niektóre osobniki reniferów również mają czerwony nos. Co więcej, takie sztuki często były atrakcyjnymi partnerami do rozrodu. Dlaczego? W 2012 roku grupa naukowców z Holandii i Norwegii po raz pierwszy właśnie przyjrzała się przyczynom tego niezwykłego ubarwienia. Ich badania opublikowane w internetowym czasopiśmie medycznym wskazują, że kolor jest spowodowany bardzo gęstym rozmieszczeniem naczyń krwionośnych w obrębie nosa. Ma to na celu łatwiejsze dostarczenie krwi i lepszą regulację temperatury ciała przy bardzo niskich temperaturach. Autorzy badań napisali nawet pół żartem, pół serio. Wyniki te podkreślają wyjątkowe właściwości fizjologiczne legendarnego czerwonego światła Rudolfa. Pomagają chronić go przed zamarzaniem podczas kuligów i regulować temperaturę mózgu renifera. Są to czynniki niezbędne dla latających reniferów, ciągnących sanie świętego Mikołaja w ekstremalnych warunkach. Kolejną debatą odnośnie reniferów mikołajowych spór ich płeć, w których zaangażowali się również ludzie z różnych frakcji. Zdaniem profesora weterynarii na Uniwersytecie Teksasie, pani profesor, przepraszam, Alice Blue McLedon, to z pewnością są samice. Twierdzi ona, że u obu płci występuje okazałe poroże, co prawda nieco mniejsze u samic. Natomiast samce tracą je jeszcze przed Bożym Narodzeniem, ponieważ renifery świętego Mikołaja mają rogi, więc można przypuścić, że to samice, podkreśla profesor Blue McLedon. Takiej tezie zaprzecza stanowczo kierownik programu naukowego poświęconego reniferom na Uniwersytecie Alaski. Uważa on, że renifery, które ciągną świętego Mikołaja, sanie świętego Mikołaja, to wykastrowane samce, które tracą poroże w tym samym okresie co samice, czyli właśnie w lutym. Zdaniem naukowca renifery świętego Mikołaja nie mogą być ani pełnowartościowymi samicami, ani samcami, ponieważ ruja trwa u samców od sierpnia do u samic od sierpnia do listopada. Po okresie rui w grudniu samce są strasznie wycieńczone, no i nie miałyby siły ciągnąć sań, natomiast samice są wtedy w ciąży i one również nie podołałyby temu zadaniu, dlatego na placu boju pozostałyby nam renifery kastraci, którzy, tak jak wcześniej wspomniałam, poroże tracą właśnie dopiero w lutym. Już kończąc audycję mikołajkowo-reniferowym akcentem, chciałabym też przypomnieć, że zwierzę nie jest dobrym prezentem. Każdorazowe powiększenie grona rodziny o jakiekolwiek żywy organizm, odczuwając emocje, musi być przemyślane i podjęte właśnie bez tych emocji, bez tego nagłego pobudzenia i chęci sprawienia komuś radości. Musimy się zastanowić, czy radość sprawimy temu psu, kotu, czy też innemu zwierzęciu. Apeluję do wszystkich rozważających wszelkiego rodzaju zwierzęta w formie bożonarodzeniowego prezentu. Wstrzymajcie się. Kupcie dzieciom pluszową zabawkę w zamian za zwierzę. Zwierzę po rozmowie z dzieckiem, po przemyśleniu kupcie w innym okresie. Na pewno święta bożonarodzeniowe nie są dobrym momentem na to, aby zakupić psa, kota czy inne zwierzę właśnie w formie prezentu. Ja z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia życzę Wam dobroci, takiej by zwierzęta chciały o północy przemówić do Was ludzkim głosem oraz czasu spędzonego bez pośpiechu z rodziną. No i mimo, że w tym roku będzie nas na pewno mniej niż zazwyczaj przy świątecznym stole, postarajcie się i sprawdźcie, by nikt nie był smutny w tym ważnym dla nas chwilach. Na sam koniec dodam, że za tydzień w sobotę po 8 w audycji opowiem o strachu oraz lęku psów oraz o tym, jak pomóc im przetrwać Sylwestra możliwie bezstresowo. Już teraz zapraszam serdecznie, jednocześnie się z Wami żegnając. Pozdrawiam i do usłyszenia. Zuza Ogrodowczyk.
Psy, koty i inne kłopoty.